Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Andrzej Bobiński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony Polityki Insight www.politykainsight.pl. Jest piątek, 8 kwietnia. W niedzielę we Francji odbędą się wybory prezydenckie. Tradycyjnie wzbudzają one niemałe emocje. Wszystko może się wydarzyć. Na początku kampanii nie było wiadomo, kto będzie przeciwnikiem urzędującego prezydenta Emmanuela Macrona w drugiej turze. Gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, Macron dostał dopalenia sondażowego i wydawało się, że wybory wygra w podskokach. Wreszcie, w ostatnich dniach ujawnił się silny trend zwyżkowy dla Marine Le Pen, który powoduje, że pojawiają się nieśmiałe głosy, że za dwa tygodnie może dojść do olbrzymiej niespodzianki. Dziś rozmawiam z doktorem Pawłem Zerką, badaczem paryskiego biura ECFR, czyli Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych, który opowie nam, co już się wydarzyło, a co wydarzyć się może. Zapraszam na rozmowę. Pawle, w połowie listopada zeszłego roku przestrzegałeś w artykule France's Presidential Election, How the Far Right Could Win, przed scenariuszem, który dziś jest szeroko dyskutowany, czyli przed zwycięstwem Marine Le Pen. Może poprosimy ciebie najpierw o szybki rzut oka na sondaże, gdzie jesteśmy i gdzie zmierzamy.
Ja największą wagę przywiązuję do sondaży, które mają dużą próbę. I dziennik Le Monde we Francji opublikował wczoraj dziewiątą serię takiego badania przeprowadzonego na 13 tysiącach respondentów we Francji. I tam widać, że cały czas Emmanuel Macron jest na przodzie z ponad 26% głosów, które może dostać w tej pierwszej turze. Natomiast druga jest Marine Le Pen, kandydatka skrajnej prawicy, która może liczyć na 21-22% głosów. Za nimi zaś, ale dość daleko, już jest Jean-Luc Mélenchon z radykalnej lewicy. I moglibyśmy zamknąć rozmowę na tej trójce kandydatów, bo ktokolwiek inny już się w tej batalii nie liczy. Najciekawsze jest to, że to Marine Le Pen jest teraz na wznoszącej. Z sondażu na sondaż dostaje coraz więcej głosów, natomiast Macronowi spada. Rośnie również temu kandydatowi lewicowemu. Ja bym nie przekreślał takiego scenariusza, w którym to on, a nie Marine Le Pen, dostaje się do drugiej tury. Znaczy, on jest mało prawdopodobny, ale Jean-Luc Mélenchon ma duże rezerwy, to znaczy są jednak inni kandydaci lewicowi, których elektorat może zdecydować się na taki taktyczny głos. Ta różnica między Mélenchonem a Le Pen to jest 5 punktów procentowych, dość dużo, ale te rezerwy wśród elektoratu lewicy są dość pokaźne. Dlatego jeżeli szukamy jakiegoś ciekawego wątku, co może się wydarzyć, to nie tylko skupiałbym się na tym, czy Marine Le Pen może zostać prezydent Francji, ale również, czy faktycznie ona dostanie się do tej drugiej tury, czy też może ten kandydat z radykalnej lewicy ją wyprzedzi na ostatniej prostej.
To rzeczywiście ciekawe. A jeszcze zostając przy Marine Le Pen, chciałem się ciebie dopytać, z jakimi wyborcami ona się żywi, rosnąc w tych sondażach? W sensie, na ile to jest tak, że ona zjada poparcie Erika Zemmoura, a na ile zjada może poparcie właśnie Macrona, a na ile aktywizuje wyborców, którzy wcześniej nie mieli reprezentacji?
Ona w tej chwili zjada poparcie Erika Zemmoura. Przez ostatnie 5 lat sondaże poparcia generalnie wyglądały tak, że mieliśmy Macrona i Le Pen. Wydawało się, że to jest pewniak do tegorocznych wyborów. Później w ubiegłym roku pojawili się różni nowi kandydaci, w tym Erik Zemmour, który zagroził Marine Le Pen, gdy chodzi o jej przywództwo na skrajnym prawym skrzydle sceny politycznej. I wówczas były takie momenty nawet, kiedy Erik Zemmour wyprzedzał ją w sondażach. Natomiast ona od momentu, kiedy wybuchła wojna, odbudowała to poparcie, natomiast Erik Zemmour już teraz spadł do mniej więcej 10%. I to było jedno z, w zasadzie, z ciekawszych wydarzeń, które miały miejsce we Francji podczas trwania tej wojny. Marine Le Pen wykazała się taką empatią, która bardzo ważna jest w tych czasach. I mimo tego, że jest ze skrajnej prawicy, po której można byłoby się spodziewać jakiegoś dogmatycznego stanowiska w sprawie migracji, w tym ewentualnego przyjęcia ukraińskich uchodźców, to okazało się, że tym dogmatycznym kandydatem jest Erik Zemmour, natomiast Marine Le Pen wyczuła dość dobrze sentymenty wśród francuskiego elektoratu, w tym jej własnego elektoratu, którego większość chciałaby jednak okazać solidarność z ukraińskimi uchodźcami. Powiedziała, że w tym przypadku trzeba tych uchodźców przyjąć. Oczywiście przy okazji też wyjaśniła, że ukraińscy uchodźcy to nie jest dokładnie to samo, co syryjscy uchodźcy. Natomiast od momentu, kiedy coś takiego powiedziała, to właśnie widać taki dość jasny rozjazd pomiędzy poparciem dla Marine Le Pen i Ericiem Zemmourem.
Czy to łączne poparcie Zemmoura i Le Pen, czyli jak sobie sumuję te wyniki sondażowe, o których tu mówisz, no to zbliżamy się do 1/3 wszystkich głosujących we Francji. Łącznie to jest więcej niż jest w stanie zebrać Macron w tej pierwszej turze, więc to wydaje się, że to jest duże i że to jest siła, której wcześniej nie widzieliśmy jednak na Zjednoczonej Prawicy.
Wydaje mi się, że od dawna widzieliśmy to, że 1/3 wyborców francuskich byłaby gotowa głosować na skrajną prawicę. Zanim pojawił się Eric Zemmour, byli różni inni kandydaci, mniejsi, którzy też zbierali w poprzednich wyborach po kilka procent. Więc to 30-33% to jest raczej coś stabilnego. Natomiast taką szansą dla Marine Le Pen w tych wyborach jest to, że ona może liczyć też na część głosów ze strony wyborców, którzy nie pozycjonują się na skrajnej prawicy. Mają takie bardziej prawicowe skłonności czy zapatrywania. I to, że ona może na nich liczyć, we Francji nazywa się to dediabolizacją. To słowo dediabolizacja i Marine Le Pen zwykle występują właśnie w tej zbitce. Ona już nie jest aż taka straszna dla wielu francuskich wyborców, a przede wszystkim nie jest taka straszna dzięki Ericowi Zemmourowi, bo to on wziął na siebie ciężar tych wszystkich strasznych haseł, którymi szermuje skrajna prawica. Tutaj zero imigracji albo teoria wielkiego zastąpienia, czyli tego zagrożenia, że tutaj nagle migranci przejmą władzę we Francji od tradycyjnej społeczności. Czyli ta skrajna prawica jest kojarzona właśnie z tymi dość radykalnymi hasłami, czy też to wyjdźmy z Unii, albo jeżeli nie wychodzimy, to przynajmniej zmieńmy radykalnie tą Unię, żeby stała się Europą narodów, a nie wspólnotą. Tego rodzaju hasła oczywiście cały czas stanowią element programu Marine Le Pen, natomiast ona ich nie uwypukla, pozwoliła na to, żeby to Eric Zemmour się nimi zajął. I dla części wyborców te sprawy są ważne, sprawy braku bezpieczeństwa, przestępczości we Francji, właśnie migracji. Zawsze znajdzie się taki radykalny elektorat. Natomiast ona w tych wyborach pozwoliła sobie na to, żeby zająć się innymi sprawami, w tym przede wszystkim siłą nabywczą. Sondaże dość wyraźnie pokazują, że to jest kluczowa troska dla francuskich wyborców i to zdecydowanie kluczowa. Wojna w Ukrainie była jedną z dwóch głównych trosk dla nich ledwie przez może 2 tygodnie po tym, jak wybuchła. Natomiast nigdy nie przegoniła tej troski o siłę nabywczą jako troski numer jeden. Marine Le Pen dość dobrze wyczuła, jeżeli pozwoli Zemmourowi, aby on zajął się radykalnymi sprawami. Ona sama z tych radykalnych postulatów nie rezygnuje, ale na czoło swojej kampanii wybija sprawy bardziej społeczno-gospodarcze, tego czy ludzie będą mieli co włożyć do garnka, albo czy ceny energii zupełnie ich nie dobiją. Ona wyczuła, że to są teraz troski, które też wojna w Ukrainie potęguje.
Czy na tym też wyrosła lewica i Mélenchon? I czy dzięki temu właśnie Mélenchon zastąpił w świadomości Francuzów, przynajmniej w tych wyborach, partię socjalistyczną, bo zdaje się, że kampania socjalistów była słabiutka i nic nie zapowiada nawet przyzwoitego wyniku pani kandydatki Hidalgo.
Te troski o siłę nabywczą to nie jest jakiś kluczowy czynnik, który tłumaczy, dlaczego Mélenchon jest trzeci w sondażach. On był również bardzo wysoko poprzednim razem. W 2017 roku zdobył prawie 20% w tej pierwszej turze i też był najsilniejszym kandydatem lewicy. On po prostu jest najstarszy w tej stawce, najbardziej doświadczony. Z wyborów na wybory okazuje się, że ci inni kandydaci reprezentujący lewicy nie mogą za bardzo się z nim równać. No, mówię tylko o tych poprzednich i o tych wyborach. Więc w tej chwili, jeżeli jemu rośnie poparcie, to także z uwagi na to, że zarówno sympatycy zielonych, jak i partii socjalistycznych, jak i innych różnych ugrupowań mniej lub bardziej radykalno-lewicowych decydują się, jak widać, coraz bardziej zagłosować na niego po to, żeby jednak ta lewica zaistniała w tych wyborach.
Poza tym, że jest najstarszy i trwa, to na czym on buduje swoje poparcie? Jakby jakie są jego główne, takie kluczowe postulaty?
On również, tak samo jak kandydaci po tej bardziej skrajnie prawicowej stronie, kładzie nacisk na to, żeby zamrozić ceny produktów pierwszej potrzeby, czyli elektryczności, gazu, ale też innych produktów. Wspomina o tym dochodzie gwarantowanym, który miałby być gdzieś na poziomie 1000 euro miesięcznie. Mówi o tym, żeby wiek emerytalny pozostał na poziomie 60 lat, co jest takim dość łatwym sposobem dla rywali Macrona, żeby się od niego odróżnić, bo Macron z kolei mówi o stopniowym przechodzeniu na wiek 65 lat. No i oczywiście znajdują się wśród postulatów Mélenchona te współczesnej lewicy może, czyli zalegalizować marihuanę na przykład, albo zagwarantować prawo azylu, czyli okazać się jednak solidarnym z ludźmi, którzy muszą uciekać ze swoich krajów przed wojną. To jest sposób dla niego, żeby się odróżnić też od tej skrajnej prawicy. Mélenchonowi jest o tyle łatwo, że Macron nie jest już kandydatem zupełnie centrowym. To znaczy 5 lat temu jego elektorat był mniej więcej podzielony po połowie pomiędzy tymi wyborcami, którzy wcześniej głosowali na Hollande'a, a z kolei tymi innymi, którzy głosowali na Sarkozy'ego. W tej chwili te proporcje są dużo bardziej rozłożone w prawo. 60% wyborców obecnych Macrona, jego sympatyków, autopozycjonuje się po prawej stronie sceny politycznej, a niecałe 20% autopozycjonuje się po tej lewej stronie. Przemycam od razu jedną ze słabości Macrona, że jemu może być trudno zmobilizować ten lewicowy elektorat, dużo trudniej niż podczas poprzednich wyborów. To jest też czynnik, który tłumaczy, dlaczego Mélenchon moim zdaniem ma pewne rezerwuary, bo ci lewicowi wyborcy są teraz najbardziej skłonni do tego, żeby zostać w domu i nie głosować na nikogo, ale to oznacza, że można potencjalnie też o nich zawalczyć.
To jeszcze kończąc tą paradę kandydatów, którzy niekoniecznie albo raczej nie wejdą do drugiej tury, to jeszcze chciałem się zapytać, czy właśnie to autopozycjonowanie wyborców Macrona przekłada się na słabość Valérie Pécresse. Czy ta partia już nie daje rady, czy ta kandydatka nie dawała rady, czy to trochę była po prostu arytmetyka wyborcza, która spowodowała, że z kolei Macron zjadł poparcie Pécresse?
Zgadzam się z tym co do tego, że tutaj arytmetyka wyborcza odegrała bardzo ważną rolę. Wydaje mi się, że ktokolwiek by nie został wybrany przez republikanów jako ich kandydat, a to, że wybrali akurat Valérie Pécresse, to była dość duża niespodzianka, bo tam było kilku innych kandydatów, którzy wydawali się bardziej prawdopodobni, w tym Michel Barnier na przykład. Wydaje mi się, że ktokolwiek z nich byłby kandydatem, to nie miałby dużych szans, żeby o cokolwiek zawalczyć w tych wyborach, właśnie dlatego, że Macron dość dobrze zagospodarował ten centroprawicowy kawałek sceny politycznej. I jeżeli dojdzie do tego momentu, kiedy trzeba będzie oceniać tych różnych kandydatów, to oczywiście będzie można mieć pretensje do Valérie Pécresse, że nie pokazała jakiegoś charakteru, nie dała się polubić Francuzom. Natomiast niewiele mogła w tych wyborach, zwłaszcza w sytuacji, gdy wybuchła wojna. Bardziej surową ocenę bym wtedy dał socjalistom innej z tych mainstreamowych, tradycyjnych francuskich partii, z której jednak wywodziło się 3 prezydentów w ciągu ostatniego półwiecza, bo jeżeli Anne Hidalgo dostanie 2 lub 3%, to jest zupełny blamaż. Ale tutaj nie chodzi tylko o blamaż, ale też o tą niezdolność tych lewicowych różnych partii i ugrupowań, żeby wyłonić wspólnego kandydata. Ja bym miał bardzo surową ocenę już teraz dla francuskiej lewicy, zwłaszcza dla partii socjalistycznej i myślę, że oni będą w bardzo trudnej sytuacji przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się we Francji w czerwcu tego roku. Natomiast republikanie, nawet jeżeli Valérie Pécresse dostanie 8-10% w tych wyborach, to pokazuje, że ta partia cały czas istnieje, trzeba się z nią liczyć i w wyborach parlamentarnych oni nie będą na straconej pozycji, będą w zasadzie w takiej sytuacji, w której trzeba będzie ich uwzględniać jako ewentualnych sojuszników dla rządu.
Ja bym jeszcze zostawił sobie na koniec tej części naszej rozmowy pytanie o kampanię samego Macrona i o to, jak ta kampania wyglądała przed 24 lutego i po 24 lutego, jak wygląda teraz. Ale zanim do tego przejdziemy, to bym wykorzystał trochę to, o czym ty mówisz teraz i zapytał się ciebie tak szerzej trochę o tą francuską scenę polityczną. Ja bym postawił taką tezę, która jest trochę wyostrzona i trochę efekciarska, ale może nie zupełnie nieprawdziwa i poprosił ciebie o skomentowanie jej. Znaczy te poprzednie wybory już pokazały, że zmienia się zasadniczo ta francuska scena polityczna i że odchodzimy od tych tradycyjnych partii, idziemy w kierunku takiej dosyć silnej polaryzacji, gdzie po jednej stronie są takie postliberalne, wielkomiejskie, technokratyczne elity, które wiedzą, co robić, a z drugiej strony jest ta ucieśniona, mniej zamożna, taka prawicowo-lewicowa reprezentacja klasy mniej uprzywilejowanej, czy by nie powiedzieć ludowej. I teraz, że te wybory, 5 lat później, jeszcze ten podział i tą zmianę tak naprawdę cementują. Czy to za daleko się posuwam?
Ja się w pełni z tobą zgadzam i nawet przygotowując się do tej rozmowy, pomyślałem sobie, że w zasadzie w chwili, gdy Marine Le Pen zaczyna skupiać się na sprawach ekonomiczno-społecznych, a gdzieś tam tył swojej agendy wrzuca te bardziej radykalne, skrajno-prawicowe hasła, i w chwili, gdy jej głównym rywalem jest Emmanuel Macron, często postrzegany przez Francuzów jako wywodzący się z elity, kandydat bogatych, tak na niego mówią wyborcy o lewicowych sympatiach, pomyślałem sobie, że tak naprawdę to jest opozycja pomiędzy Francją liberalną a Francją solidarną, którą dobrze znamy z Polski. I to jest jeden z głównych powodów, dlaczego ta możliwość, że Marine Le Pen mogłaby jednak pokusić się o zwycięstwo, musi być brana pod uwagę. Jeżeli uda się jej ten podział zarysować jako kluczowy w tych wyborach, to wówczas może zmobilizować dużą część elektoratu, który był wkurzony na Macrona ze względu na jego różne prorynkowe, liberalne formy, jakkolwiek to nazwiemy. Ryzykiem jest też to, że Macronowi nie uda się, tak jak mu się udało 5 lat temu, zmobilizować tego, co we Francji nazywa się frontem republikańskim, czyli zawsze zakładano, że jednak w chwili, gdy trzeba walczyć ze skrajną prawicą, to jednak wyborcy od lewa do prawa, ale którzy jednak wierni są zasadom demokracji i republiki, to jednak zmobilizują się i zagłosują przeciwko takiej skrajnej prawicy, po to tylko, żeby nie dopuścić jej do rządzenia.
Rozumiem, że ciekawym przypisem do tego, o czym ty mówisz, będą właśnie te wybory czerwcowe, prawda? Bo jakby łatwiej jest zarysować ten podział, szczególnie w sytuacji, kiedy przejdziemy do drugiej tury i wszystko będzie takie proste i oczywiste, ale potem nadchodzi ten czerwiec, te wybory parlamentarne i wtedy trochę się dowiemy, czy to już jest tak na stałe, czy jednak są jakieś niuanse pomiędzy tymi...
No właśnie nie do końca. Niestety, albo stety, we Francji się nie dowiemy, bo ordynacja w wyborach parlamentarnych nie jest proporcjonalna. Te wybory parlamentarne mają, to jest bardzo skomplikowana ordynacja, nie podejmę się jej wytłumaczenia, są 2 tury, najpierw patrzysz większościowo, kto w danym okręgu wyborczym miał najlepszy wynik, jeżeli nie ma odpowiedniej przewagi nad innymi, to dochodzi do drugiej tury, większościowo przechodzi ten, kto wygrał. Natomiast ta ordynacja oznacza, że partia Marine Le Pen, Zgromadzenie Ludowe, mimo tego, że ona ma tak szerokie poparcie w skali kraju, to w tej chwili ma w parlamencie, który ma ponad 500 miejsc, partia Marine Le Pen może cieszyć się zaledwie 8 chyba posłami. Oczywiście jednym z kluczowych postulatów Marine Le Pen i kilkorga innych kandydatów jest wprowadzenie proporcjonalności lub choćby częściowe proporcjonalności w tych wyborach parlamentarnych. Ta ordynacja oznacza, że nawet jeżeli Marine Le Pen jakimś sposobem wygra wybory prezydenckie, to wydaje się zupełnym science fiction, żeby mogła liczyć na większość we francuskim parlamencie. W związku z tym dojdzie do koabitacji i ta władza prezydencka będzie bardzo mocno ograniczona.
To jeszcze chciałem ciebie zapytać i dopytać o kampanię samego Macrona i ten podział chyba tak naprawdę na 3, prawda? W sensie ta kampania Macrona, która nie istniała przed 24, potem to takie dopalenie, które daje mu wojna ukraińska, a na koniec ten moment, kiedy to dopalenie się kończy, on się orientuje, że spada w sondażach i że musi zacząć taką prawdziwą kampanię i musi zacząć coś robić więcej.
I w tym momencie wybucha skandal, który oczywiście jest wyolbrzymiany przez innych kandydatów, ale bardzo wizerunkowi Macrona szkodzi. A skandal dotyczy firmy konsultingowej McKinsey, która, jak się okazuje, w ubiegłym roku dostała z tytułu różnych zleceń ze strony francuskiego rządu 1 miliard euro, więcej niż przez poprzednie lata, chociaż francuskie władze korzystały z firm konsultingowych od ponad 2 dekad, więc z tym nie ma czegoś takiego bardzo dziwnego. No i też, jeżeli porównamy we Francji z innymi krajami dużymi europejskimi, to tam te zlecenia dla firm konsultingowych są jeszcze większe. Natomiast we Francji to jakoś dotknęło opinię publiczną dość głęboko, zwłaszcza, że w tym samym momencie prokuratura finansowa wszczęła dochodzenie w stosunku do tej właśnie firmy konsultingowej w związku z podejrzeniami o to, że nie płaciła żadnych podatków we Francji, tylko że korzystała z różnych rajów podatkowych. To wszystko pozwala Marine Le Pen, ale też innym rywalom Macrona przypomnieć wyborcom o tym, że Macron kiedyś pracował u Rothschilda, że tak naprawdę był bankierem, wywodzi się z elity i że coś tutaj jest podejrzane. Ta kampania była zamrożona przez długi czas i nawet Macron nie spieszył się z tym, żeby zadeklarować się jako kandydat na prezydenta. Wszyscy wiedzieli, że to w końcu nastąpi. Później wybuchła wojna w Ukrainie. Nastąpił tymczasowo efekt flagi, te notowania Macrona, które były stabilne na poziomie 25%, podskoczyły nagle do około 30% na kilka tygodni, a później zaczęły spadać, dlatego że właśnie ten efekt flagi się skończył. Francuzi, widać to bardzo dobrze w sondażach, przestali się tak bardzo tą wojną przejmować. Cały czas poparcie dla Macrona jest wyższe od tego sprzed wojny, to znaczy on wtedy miał 25%, teraz może liczyć na 26-27%, ale ważny jest trend, a trend jest schyłkowy.
Zadam pytanie, które źle zabrzmi, ale zostawię tobie odpowiedź, więc się mniej tym martwię. To zabrzmi cynicznie, ale czy Macron dobrze wykorzystał tę wojnę w tej swojej kampanii? W sensie, jak ty to oceniasz, patrząc nawet nie tylko na samą działalność kampanijną, no, tu w Polsce my bardzo przeżywaliśmy z jednej strony tą bluzę i tą zatroskane oblicze, te zdjęcia z Emmanuelem Macronem w tej bluzie, a z drugiej strony też nadal bardzo przeżywamy te wszystkie telefony do Putina. Nie wiem, na ile to jest element tej kampanii, a na ile po prostu sposób, w jaki Macron prowadzi politykę zagraniczną, ale mam poczucie, że to są takie dwa obrazki, które z nami zostały. Prawdopodobnie to trochę inaczej wyglądało we Francji, ale zastanawiam się właśnie, czy on to zrobił dobrze z perspektywy takiej polityczno-wyborczej. Czy ta opowieść o tym, że on tutaj będzie ratował świat i Europę, tam zagrała, czy mogła zagrać bardziej, czy on jednak wycisnął tą cytrynę do ostatniej kropli?
Wiesz co, ja mam nadzieję, że on nie podchodził do tej sprawy aż tak cynicznie i oportunistycznie. Natomiast liczę się z tym, że skoro jest rok wyborczy, to on musiał te rzeczy łącznie rozpatrywać. Sondaże pokazują dość stabilnie, że Francuzi bardzo dobrze oceniają jego postawę w trakcie kryzysu bezpieczeństwa związanego z wojną w Ukrainie. Dobrze oceniają, to znaczy, że jakieś 60-70% jest zadowolonych z tego, jak on się w tej sytuacji zaprezentował. Natomiast może też być tak, że ta ocena będzie stawała się coraz bardziej surowa, bo to jest bardziej moja ocena. Na początku Macron starał się być tym, który podejmuje wysiłek, rozmawiając również z Putinem, ale też odwiedzając Żeleńskiego, żeby zapobiec tej wojnie. Później, gdy ta wojna wybuchła, cały czas podejmował wysiłek, żeby skłonić stronę rosyjską do jakichś ustępstw, do negocjacji. Wydawało się, że znalazł dla siebie jakąś taką rolę, która może być użyteczna. To znaczy dzięki temu, że Francja jeszcze w 2019 roku wróciła do rozmów z Rosją. Wtedy Europa cały czas miała Rosję za wyklętą ze względu na aneksję Krymu, natomiast Macron zaprosił w połowie 2019 roku Putina z jego żoną do jednego ze sportów prezydenckich we Francji. Było to mocno krytykowane przez resztę Europy, natomiast w chwili, gdy pojawiło się niebezpieczeństwo wojny, to francuscy dyplomaci mówili, widzicie, teraz w takiej chwili te więzy, które zostały odbudowane między Paryżem a Moskwą, okazują się użyteczne. Jeszcze kilka tygodni temu ta pozytywna ocena działań Macrona mogłaby być oparta właśnie na tym, że on znalazł dla siebie rolę, natomiast z kolejnymi tygodniami ta rola Macrona staje się coraz bardziej przedmiotem żartów. Nie wiem, czy akurat we Francji, ale na pewno w innych krajach. Wczoraj mój kolega, który jest z rosyjskiego kręgu kulturowego, przypomniał taką bajkę, którą wszystkie chyba dzieci na Białorusi, w Rosji znają. Umienia, podzwonił telefon. To gawaryt sloń. Tak się zaczyna ta bajka, ale tutaj zamienili w tym żarcie to gawaryt na Macron. To znaczy, że jest już przedmiotem żartów to, że Macron cały czas jednak dzwoni do tego Putina, ale przede wszystkim Macron okazuje się nieskuteczny, bo mimo tych wszystkich telefonów nic się nie zmienia w terenie w Ukrainie. Co więcej, Macron wyskoczył z tą inicjatywą, że razem z Turcją i Grecją doprowadzi do ewakuacji Mariupola, że zaproponuje to Putinowi, a później jak zadzwonił, to okazało się, że Putin po prostu powiedział nie, nic z tego nie wyszło. Mam nadzieję, że nie jest to wszystko oparte na cynizmie, to, że Macron podjął się w takiej roli męża stanu w tej sytuacji i zaniedbał kampanię. Natomiast na pewno na początku musiał sobie zdawać sprawę z tego, że to w dużej mierze może zastąpić kampanię, bo Francuzi, jak będzie trwała wojna, to będą woleli stabilność, będą cenili kogoś, kto jest w stanie z innymi międzynarodowymi liderami rozmawiać. Będą widzieli, że żaden z pozostałych kandydatów nie ma tak silnej pozycji międzynarodowej jak Macron. Więc ta sytuacja przez długi czas grała na jego korzyść.
Proponuję, żebyśmy przeskoczyli ten weekend, który przed nami, przeszli szybko do drugiej tury. Proponuję, że na użytek tego ćwiczenia założylibyśmy jednak, że Le Pen, a nie Mélenchon wchodzą do tej drugiej tury razem z Macronem. Najpierw bym ciebie zapytał chyba o to, jak patrzysz na sondaże tam, już te drugoturowe, ale tak naprawdę chyba głębiej zapytał się bardziej o to, jak oceniasz tą moc mobilizacyjną i z drugiej strony, kto ma większy elektorat negatywny, bo tak jak zawsze było tak, że to kandydat czy kandydatka skrajnej prawicy miała ten bardzo silny elektorat negatywny, to zdaje się, że tutaj trochę zmieniło i też zaczął rosnąć ten elektorat negatywny Macronowi.
Zacznę od tego, że cały czas tym podstawowym scenariuszem jest zwycięstwo Macrona w drugiej turze wyborów prezydenckich. Nie tak okazałe jak 5 lat temu. W 2017 roku on zdobył 2 razy więcej głosów niż Marine Le Pen. Ten stosunek to było jakieś 65-35%. Ale wówczas też Marine Le Pen popełniła w tych ostatnich 2 tygodniach dużo błędów. Postawiła na propozycję, żeby Francja wyszła ze strefy euro, nie doceniając tego, jak to euro jest ważne dla Francuzów, jak oni mogą się obawiać ewentualnej niestabilności wynikającej z takiej operacji, jak wyjście ze strefy euro. No i też była wówczas debata prezydencka, podczas której ona wypadła bardzo blado w porównaniu z Macronem, który był spokojny, dowcipny, wyważony i po prostu zmiótł ją z placu boju wówczas. W tym roku trudno będzie spodziewać się, aby Macronowi wszystkie gwiazdy w równym stopniu sprzyjały. Nie jest już postrzegany jako kandydat, który może być kandydatem centrowym. Jego elektorat nieprzypadkowo wywodzi się głównie z prawej i centroprawicowej strony sceny politycznej. Widać to nawet w programie Macrona, w którym on stawia właśnie na takie sprawy bardziej liberalno-konserwatywne, mówiąc o podwyższeniu wieku emerytalnego, ale też wprowadzeniu jakiejś warunkowości do różnych zasiłków. I w związku z tym widać, że on też stawia na to, aby zmobilizować ten elektorat republikanów, którego nie udało się w związku z tym wykorzystać Valérie Pécresse. Będzie mu bardzo trudno zmobilizować kandydatów lewicowych, którzy mają mu wiele do zarzucenia. Każdy z nich wie o tym, że jedną z pierwszych decyzji Macrona było zniesienie podatku od fortuny, który być może ma ekonomicznie małe znaczenie, ale symbolicznie dość duże we Francji. I w związku z tym bardzo łatwo jest im nazywać Macrona kandydatem bogaczy. Być może, jeżeli będzie uwypuklał jakoś sprawy ekologii i dekarbonizacji, które stanowią już teraz dość ważny element jego programu, być może wtedy część tych wyborców lewicowych uda mu się pozyskać. No przede wszystkim on będzie walczył o to, żeby przekonać elektorat lewicowy, że to jest właśnie ten moment, kiedy jednak ten front republikański musi zadziałać, bo w przeciwnym razie wygra skrajna prawica. Sam znam wiele osób, które mają sympatie socjalistyczne czy tam inne lewicowe i słyszę od nich, co z tego, taką obojętność. Skoro Macron pokazuje, że jest po prawej stronie, to w sumie jaka to różnica, czy to będzie Macron czy Le Pen. Jest olbrzymie ryzyko, że zarówno w pierwszej, jak i w drugiej turze frekwencja będzie dość niska. Już teraz sondaże pokazują, że tylko 80% badanych mówi, że zamierza głosować w wyborach, podczas gdy w podobnym momencie 5 lat temu to było 85%. 5 punktów procentowych różnicy, gdy chodzi o planowaną frekwencję, to jest dość dużo. Tą siłą napędową dla Marine Le Pen może być, jeśli uda jej się przedstawić te wybory jako opozycję pomiędzy Francją solidarną a liberalną. Jeżeli pokaże, że ona w sytuacji jakiejś niestabilności gospodarczej, czy też jakichś gruźb dla tego wzrostu inflacji i tak dalej, ona będzie bronić ludzi przed zwyżką cen. Nie wiem, czy w zasadzie to też nie jest ryzykowny dla niej temat, bo wszystkim jest wiadomo, że ona nie ma tych kompetencji gospodarczych, które Macron ma i jednak ludzie też widzą, że Francja za jego rządów nie ma się najgorzej, że mimo pandemii, która była olbrzymim szokiem, to jednak gospodarka się kręci. Różne wskaźniki, gdy chodzi o bezrobocie, są historycznie bardzo niskim poziomie, na bardzo dobrym poziomie. Macron ma elektorat, który jest bardziej wykształcony, bardziej wielkomiejski i starszy od elektoratu Marine Le Pen. A to są wszystko takie grupy wyborców, które chętniej idą do wyborów. Uwidacznia się ta różnica pomiędzy sympatiami, na kogo chciałbyś głosować, a tym, czy ruszysz się ze swojej kanapy i pójdziesz do lokalu wyborczego i oddasz ten głos. I tutaj jest olbrzymia przewaga Macrona, gdy chodzi o to, że on, jego wyborcy, można dla nich dużo bardziej polegać, gdy chodzi o to, że oddadzą ten głos, podczas gdy wielu wyborców Marine Le Pen to są wyborcy albo biedniejsi ze wsi, albo z biedniejszych, mniejszych miejscowości, no i również młodsi, co do których nie ma takiej pewności, że faktycznie udadzą się do tego lokalu.
Jako, że to nie są pierwsze takie wybory, to znaczy ja nie porównuję jeden do jednego tych wyborów z wyborami w Polsce czy w Stanach, wraz z Brexitem, ale mam wrażenie, że są pewne skrypty, są pewne zachowania, są pewne schematy, które są w miarę podobne i że z jednej strony Macron właśnie siłą rzeczy będzie się pozycjonował jako mniejsze zło dla wielu wyborców, którzy mogliby jeszcze jego poprzeć w tej drugiej turze, a z drugiej strony będzie straszył maksymalnie tą Marine Le Pen, z drugiej strony ona musi próbować ten strach rozładowywać, ale tym samym stając się mniej wyrazistą. Tutaj kluczem, nie wiem czy to potwierdzasz, ale tak intuicja mi podpowiada, że to siłą rzeczy w tych drugoturowych wyścigach zawsze kluczem jest element mobilizacyjny, a te karty są tak rozdane, że Macron może grać do tej jak najmocniejszej mobilizacji swoich wyborców, a tak naprawdę wyborców, którzy nie chcieliby Marine Le Pen, z kolei ona niespecjalnie może grać tą mobilizacją, bo ona musi się pokazywać jako osoba spokojniejsza, łagodniejsza i bardziej centrowa niż chcieliby jej wyborcy.
Z tego względu kluczowa będzie ewentualna debata albo debaty, do których dojdzie przed tą drugą turą. 5 lat temu Marine Le Pen przegrała z Kretesem taką debatę, ale ona była wówczas też bardziej agresywna, podczas gdy to Macron z psychologicznego punktu widzenia był bardzo dobrze do tamtej rozmowy przygotowany. Natomiast nie był wtedy jeszcze urządzającym prezydentem. Teraz jej będzie dużo łatwiej rozliczać go za te ostatnie 5 lat. I myślę, że też wyciągnie wnioski z tamtej nieudanej debaty 5 lat temu. W związku z tym wydaje mi się, że ten czynnik psychologiczny i to porównanie na ekranie, jak zestawienie tej dwójki kandydatów wypadnie, to będzie odgrywało ważną rolę, gdy chodzi o to, czy ludzie się zmobilizują po stronie Marine Le Pen i jak duża będzie demobilizacja po stronie Macrona. No i wreszcie ta potencjalna afera z firmą konsultingową, to może cały czas utrudniać sytuację Macronowi. To jest zresztą bardzo ciekawe, bo te wybory we Francji, przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że mają zawsze jakiś roller coaster. 10 lat temu wydawało się, że kandydatem będzie Dominik Strauss-Kahn w stronie socjalistów, aż okazało się, że jest afera obyczajowa z jego udziałem i wówczas to kandydatem lewicy został François Hollande, który ostatecznie te wybory wygrał, ale który na początku w ogóle nie miał być kandydatem. 5 lat temu również Macron wygrał dzięki temu w dużej mierze, że François Fillon, kandydat prawicy z kolei, na nim zaciążyła afera finansowa i też były wobec niego wszczęte postępowanie. Więc ta rola sędziów zaczyna być dostrzegalna. W tej sytuacji Macron nie jest przedmiotem postępowania. Przedmiotem postępowania jest firma McKinsey, z której usług francuski rząd chętnie korzystał. Nie mam pewności, czy dla wielu wyborców to rozróżnienie będzie czytelne, czy też po prostu jakiś taki smród pozostanie wokół tej sprawy, co oczywiście może mobilizować wyborców Marine Le Pen albo demobilizować część elektoratu lewicowego.
Paweł, to tak na koniec, żebyśmy zostawili słuchaczy z jakąś próbą jakiejś delikatnej prognozy. Ja oczywiście nie oczekuję od ciebie, żebyś ty powiedział nam tu i teraz, kto wygra, kto przegra, ale rozumiem, że tak, że wyjściowo zakładamy jednak, że mimo wszystko, mimo tego trendu, który zbliża obu tych kandydatów do siebie przed drugą turą, to wiele by wskazywało na to, że jednak ze względu właśnie na większą możliwość mobilizacji swojego elektoratu i na to, że pomimo tego, że można atakować Macrona za wiele decyzji, które podjął, to, że Francja gospodarczo w tym momencie jednak jest w lepszym stanie niż może byłoby się spodziewać po tych bardzo burzliwych ostatnich latach. Natomiast ja bym się zastanowił nad jakimiś takimi rzeczami, na które warto patrzeć, albo nad jakimiś takimi czynnikami, które wpłyną ostatecznie na to, jak te wybory się zakończą. I tak, rozumiem, że pierwsza rzecz to patrzymy na wyniki tej pierwszej tury i zastanawiam się, jak ty oceniasz, czy tutaj wyższe poparcie, niższe poparcie, to, że ktoś kogoś przeskoczy, czy to będzie jakkolwiek odgrywało, czy to już jest jakby trochę druga tura się rządzi swoimi prawami i te wyniki pierwszoturowe są drugorzędne. Potem druga sprawa, to rozumiem, że jest debata, ta afera McKinsey'a i pytanie, czy, nie wiem, wojna w Ukrainie, czy jakieś ewentualnie inne względy ci przychodzą do głowy jako coś, co może przychylić szale w jedną albo w drugą stronę, przyspieszyć albo spowolnić ten wzrost poparcia dla Marine Le Pen.
Wyniki pierwszej tury będą ważne, bo wzrost Marine Le Pen w sondażach jest bardzo szybki i podobnie dość zauważony jest spadek poparcia dla Macrona. Nie można wykluczyć takiego scenariusza, w którym to Marine Le Pen wyprzedza w pierwszej rundzie Macrona i to byłby bardzo silny sygnał na to, że ten scenariusz jej zwycięstwa ostatecznego staje się coraz bardziej możliwy. Trzeba patrzeć na to, jaki będzie wynik innych kandydatów, w tym zwłaszcza Mélenchona. Może się zdarzyć odwrotnie od tego, co przed chwilą powiedziałem i tak naprawdę być może Mélenchonowi uda się wyprzedzić Marine Le Pen jeszcze w tej pierwszej turze, a wówczas Macronowi powinno być dużo łatwiej w drugiej turze, bo wszystkie sondaże pokazują, że z kandydatem z radykalnej lewicy dość łatwo wygra. Trzeba patrzeć na frekwencję, bo gdyby się okazało, że jest ona niska w pierwszej turze, to by oznaczało, że ona może być równie niska albo jeszcze niższa w turze drugiej, bo to by oznaczało, że prawdopodobnie wielu wyborców różnych ugrupowań lewicowych nie widzi tutaj jakiegokolwiek sensu, żeby głosować. I w związku z tym mogą się też zdemobilizować za dwa tygodnie. Jest taka śmieszna sprawa, gdy chodzi o to, jak wyglądają wybory we Francji, która ponoć odgrywała rolę już 5 lat temu. Mianowicie wielu wyborców lewicowych decyduje się czekać do godziny 18. Jeżeli wyobraźmy sobie sytuację, jest Macron versus Le Pen. Nie lubimy Macrona, ale też jeszcze bardziej nie lubimy Le Pen. Nie można publikować we Francji wyników sondaży w trakcie trwania wyborów. Natomiast takie sondaże są prowadzone i w Belgii, która jest tuż obok Francji, gdzie też mówi się w języku francuskim, o godzinie 18, gdy trwają wybory we Francji, publikowane są tego rodzaju pierwsze sondażowe wyniki. Wówczas, gdyby nagle o 18 w niedzielę 24 kwietnia okazało się, że dystans między Marine Le Pen a Macronem jest bardzo niepewny, wtedy można się spodziewać, że szturmem ruszą ludzie w dużych miastach po to, żeby oddać głos. I nie jest ważne to, że mogą nie zdążyć do godziny 20. Ważne, że będą już w kolejce przed godziną 20. Wtedy obowiązkiem jest wpuszczenie ich do lokalu wyborczego. Muszą mieć możliwość oddania tego głosu, więc jest to sytuacja, która sprawia, że ten front republikański może jednak zadziałać bardziej niż w czasie referendum brexitowego w Wielkiej Brytanii, gdzie tego rodzaju zabezpieczenia jednak Brytyjczycy nie mieli. Ja będę patrzył też również na to, jak kandydaci lewicowi, w tym zwłaszcza Mélenchon, opowiedzą się po tej pierwszej turze, czy będą starali się zagrzewać do boju swoje elektoraty, żeby jednak doprowadzić do zwycięstwa Macrona raczej niż Marine Le Pen. Natomiast sondaże, które pamiętam, pokazują, że w przypadku takiej rywalizacji Marine Le Pen-Macron, połowa elektoratu Mélenchona wolałaby zostać w domu, a pozostała połowa byłaby dość równo rozłożona pomiędzy dwojgiem kandydatów. To jest dość szokujące, ale duża część, jakieś 20% wyborców kandydata radykalnej lewicy, wolałaby zagłosować na skrajną prawicę niż na Macron.
Ja patrzyłem na te sondaże i to jest tak naprawdę chyba taka ostatnia myśl, którą ja bym wypowiedział, a może to byś skomentował, ale to jest, patrzyłem rzeczywiście na to poparcie, jak będą głosowali wyborcy poszczególnych kandydatów w drugiej turze. Ale mam wrażenie, że zupełnie inaczej odpowiada się na to pytanie przed tą pierwszą turą, kiedy jednak te sympatie, antypatie rozkładają się trochę inaczej, a inaczej w tej drugiej turze, w momencie, kiedy widmo zwycięstwa kandydata, którego jednak się bardziej boisz, staje się bliższe, takie właśnie niebezpieczne. Tak? To znaczy, wydaje mi się, że ta psychologia poparcia jednak w wyborach pierwszo-drugoturowych zmienia się w momencie, kiedy te głosy już zapadną i kiedy już znamy wyniki tej pierwszej tury. Co nie znaczy, tu zdaje się, i to chyba z tym byśmy Państwa zostawili, zostawiłbym Tobie ostatni głos, Paweł, ale chyba to będzie bardzo ciekawy weekend, to będą bardzo ciekawe dwa tygodnie i zdaje się, że tak naprawdę, choć wszystko wskazuje na to jednak, że Macron to wygra, no to tutaj będzie dużo emocji, dużo tego rollercoastera, o którym mówiłeś, i dużo niepewności do ostatniej chwili, co?
Na to się zapowiada, chociaż nie wyglądało tak jeszcze kilka tygodni temu. Wydawało się, że to będzie bułka z masłem dla Macrona, zwłaszcza gdy wybuchła wojna w Ukrainie. A teraz musi się obawiać tego, że może te wybory albo przegrać, albo nie wygrać ich dość przekonująco, co też będzie problemem na jego kolejną kadencję. Wskaźnikiem, który powinien dać mu do myślenia, jest to, że ta dediabolizacja Marine Le Pen daleko się posunęła, bowiem jeżeli zapytasz wyborców, czy poszczególni kandydaci są sympatyczni, to Macron przewodzi tym sondażem. 32% Francuzów uważa, że on jest sympatyczny. Za nim jest Marine Le Pen z 29%. Mniej więcej tyle samo Francuzów uważa ją za sympatyczną. Połowa Francuzów mówi, że nigdy na nią nie zagłosuje, ale też nie wszyscy Francuzi pójdą do wyboru. Fakt, że ona staje się Francuzom coraz bardziej sympatyczna, coraz bardziej normalna, coraz mniej straszna, to stanowi dla niej dużą szansę.
Bardzo, bardzo dziękuję za tą rozmowę.
Dzięki.
Na dziś to już wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. W międzyczasie odwiedźcie naszą stronę internetową www.politykainsight.pl. Do usłyszenia.